Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka, wraca do Torunia i otrzymuje propozycję udziału w programie o tajemniczym zaginięciu z 1986 roku. Wtedy też przepadł bez śladu jej kolega z dzieciństwa, 7-letni Piotrek Janocha. Kama jest jedną z osób, które ponad 30 lat temu jako ostatnie widziały chłopca żywego. Gdy po wielu latach akta starej sprawy trafią w ręce komisarza Lesława Korcza, odkryje on szereg rażących nieprawidłowości, a cień podejrzenia padnie na owdowiałego ojca Kamy, emerytowanego policjanta Waldemara Kosowskiego. Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, dziennikarka będzie musiała również stanąć oko w oko z niewyobrażalną prawdą na temat śmierci swojej matki. Czy uda jej się wyjaśnić, co wydarzyło się podczas tamtych tragicznych wakacji?
Wywiady Bóg Radia. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Żelkowski, a naszym gościem w Bóg Radiu będzie dzisiaj Robert Małecki.
Dzień.
Politolog, filozof, dziennikarz, pisarz, laureat Nagrody Wielkiego Kalibru oraz Nagrody Czytelników, autor powieści Zmora, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Czwarta Strona. Dzień dobry, panie Robercie.
Dzień dobry, przepraszam, bo wyskoczyłem przed szereg z tym dzień dobry.
Powieść Zmora to pewna jakościowa nowość na polskim rynku literatury popularnej. Nowość określana mianem thriller kryminalny. Thriller kryminalny, czyli co?
Czyli właściwie próba połączenia thrillera psychologicznego z wątkami kryminalnymi, tak bym to chyba ujął najprościej. I rzeczywiście, kiedy zacząłem pisać Zmorę, kiedy ona już powstała, później przyjrzałem się tej powieści tak z lotu ptaka i pomyślałem sobie, że ona rzeczywiście nie wpisuje się po prostu w thriller psychologiczny, nie wpisuje się w kryminał, ale wydaje się, że tworzy dzięki temu połączeniu właśnie taki thriller kryminalny, po prostu tego typu połączenie. Czy ono funkcjonuje i czy się sprawdza, nie wiem, ale tak mi to w głowie gdzieś tam taką podpowiedź usłyszałem, że tak to powinniśmy katalogować. Ale to chyba nie ma większego znaczenia dla czytelnika, jak my to nazwiemy, czy to będzie thriller psychologiczny, kryminał, czy thriller kryminalny. Tyle tylko, żeby była to dobra historia, wciągająca, interesująca, zabierająca odrobinę czasu.
Akcja Zmory odwołuje się do przeszłości. Do lat 80. XX wieku. Czy mroczna przeszłość i dochodzenie prawdy o tej przeszłości to jest przepis na dobrą sensację?
Myślę, że może być takim przepisem, ale nie musi. To znaczy nie ma chyba, nie można postawić takiej tezy, że bez tej przeszłości, bez sięgania po jakieś zamierzchłe czasy nie da się napisać dobrej opowieści. Tak na pewno nie jest. Natomiast ja lubię w ten sposób konstruować swoje opowieści. Nie wszystkie w ten sposób konstruuję, bo to też by było strasznie dla mnie samego chyba nudne, ale lubię sięgać po taką przeszłość, jakby zerkać, co się działo wcześniej, a co dzieje się dzisiaj, co się stało z moim bohaterem, bohaterką, jak on dzisiaj na pewne sprawy reaguje, co widzi, jak wspomina swoją przeszłość. Ta przeszłość dla tego bohatera, dla psychologii tego bohatera, dla wiarygodności psychologicznej bohatera ma na pewno znaczenie, ale jeszcze raz podkreślam, nigdy nie powinniśmy, no nie wiem, uznawać, że powieść, która takiego odniesienia się do przeszłości nie ma, no to będzie gorszą opowieścią. Na pewno tak nie jest.
Pana powieści, powiedzmy, ujmijmy to w ten sposób. W pana powieści wszystko jest prawdziwe, a przynajmniej prawdziwe się wydaje. Od ulic Torunia, które pan opisuje, po procedury policyjne, czy wcześniej milicyjne, i zachowania psychologiczne bohaterów. Chciałbym zapytać, jak wygląda pana research, przygotowywanie się do napisania książki?
No to jest najczęściej tak, że szukam sobie pewnych motywów, albo te motywy pojawiają się w trakcie pisania powieści. Jeśli się pojawiają, jeśli to wcześniej gdzieś tam wybrzmiewa w mojej głowie, to natychmiast staram się weryfikować to, czy mój pomysł z zakresu, nie wiem, chociażby procedur policyjnych, czy kwestii związanych z medycyną sądową, czy wreszcie spraw związanych z prawem i prawodawstwem, wymaga, znaczy jeśli stwierdzam, że coś takiego mi się tam w tej głowie pojawi, no to zazwyczaj staram się natychmiast kontaktować z moimi znakomitymi ekspertami i jeśli uznaję, że ten temat wymaga właśnie takiej konsultacji, to natychmiast to robię i weryfikuję w trakcie pracy lub też wcześniej, rzecz jasna, przed przystąpieniem do pisania, jeśli to ma znaczenie fabularne i właściwie bez tego nie jestem w stanie ruszyć z fabułą, no to zaraz dzwonię do moich znakomitych kolegów, specjalistów i staram się podpytywać o to, jak to powinno wyglądać. I może rzeczywiście sporo tego typu pytań zadałem moim ekspertom znakomitym, których zresztą wymieniam na końcu powieści, którym dziękuję za tę nieocenioną pomoc, bo mam wrażenie, że dzięki temu, że rozmawiamy z ekspertami jako pisarze, że przygotowujemy się do napisania powieści, no te powieści właśnie są bardziej wiarygodne. Jasne, że jest tak, że w pewnym momencie licencja poetyka wygrywa z procedurami policyjnymi, prawda, i z tym, jak to powinno wyglądać w prawdziwym świecie, ale w gruncie rzeczy piszemy powieść gatunkową, powieść rozrywkową, która musi mieć w sobie też ten element, w cudzysłowie, rozrywkowości właśnie, tej rozrywki, po to, aby czytelnik poszedł za fabułą, aby poszedł za opowiadaną historią. Myślę, że to jest nie do przecenienia, to jest chyba rzecz najważniejsza w tym całym pisaniu, ale dobrze jest również ten background cały, ten cały anturaż stworzyć tak, aby czytelnik wnikał w tę opowiadaną historię i nie czuł się oszukany, bo myślę, że nie ma nic gorszego niż oszukiwać czytelnika, pisząc tego typu literaturę.
Chciałem zapytać o pana znakomitych specjalistów. Jak pan ich znajdował i jak pan ich znajduje? Jak to się robi?
Powiem szczerze, że jestem jakoś w czepku urodzony i to jakoś tak się samo dzieje, ale opowiem o tych moich znakomitych kolegach, bo rzeczywiście warto. Znaczy, po raz pierwszy taki kontakt rzeczywisty, miałem możliwość nawiązania rzeczywistego kontaktu z policjantem w trakcie warsztatów kryminalistycznych, które odbywały się w ramach festiwalu Kryminalna Piła w Pile właśnie i tam poznałem komisarza Pawła Leśniewskiego, znakomitego wykładowcę tamtejszej szkoły policji. I też wielkiego miłośnika, ale no, dzisiaj już doktora specjalizującego się w dziedzinie entomoskopii, a więc śladów zostawianych przez owady na miejscu zdarzeń kryminalnych. I te rozmowy z Pawłem Leśniewskim spowodowały wielokrotnie gdzieś tam, że ja wystartowałem z fabułą, więc jego wsparcie jest tutaj absolutnie nieocenione. W każdej chwili mogę do Pawła zadzwonić, rozmawiać. On jest również miłośnikiem strzelectwa takiego sportowego, w związku z tym zna się też doskonale na broni i wzmoże ten wątek broni gdzieś tam wybrzmiewa. W związku z tym też miałem okazję z Pawłem przy pracy w trakcie zmory po prostu z Pawłem na ten temat rozmawiać. Następnie, no tak się szczęśliwie złożyło, że na którymś z moich spotkań autorskich pojawił się pan prokurator Tadeusz Zyman, który po tymże spotkaniu podszedł do mnie i powiedział, a gdyby pan sobie kiedyś chciał porozmawiać o tym, jak prokuratura, co prokuratura i tak dalej, to jestem do dyspozycji. No i my z Tadeuszem bardzo szybko weszliśmy w kontakt i dzisiaj też mam ten ogromny komfort, że mogę w każdej chwili do Tadeusza zadzwonić i poprosić go o jakąś pomoc prawną, jakieś rozwiązanie pewnego problemu, skonsultować z nim wszystkie kwestie prawne i bardzo szybko uzyskuję odpowiedź. No i wreszcie kwestia chyba też niebagatelna dla pisarza powieści kryminalnych, a więc sprawa związana z medycyną sądową i z wszystkimi wątkami, które sięgają do medycyny sądowej, do kwestii, nie wiem, chociażby, prawda, no, sekcji sądowo-lekarskiej i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj też miałem tę ogromną przyjemność i radość, że któregoś dnia odezwał się do mnie Bartek Burchardt, medyk sądowy, który pracuje w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Po lekturze moich powieści też się odezwał i gdzieś tam mnie chwalił, gdzieś mnie zganił. No i tak nawiązaliśmy przyjemny kontakt i z Bartkiem dzisiaj też w każdej sprawie się tej dotyczącej medycyny sądowej konsultuję natychmiast, żeby nie pisać właśnie głupot. A te głupoty czasami nam się, tak jak już wspomniałem wcześniej, zdarzają, ale żeby je ograniczyć, żeby być bardziej wiarygodnym w tym, co robimy, no to właśnie kontakt z takimi ekspertami jest dla mnie no, niesamowity. A to, że oni właśnie spadli mi jak z nieba, to jest zupełnie inna historia. A może jest też tak, że człowiek gdzieś tam przyciąga tych znakomitych, wspaniałych specjalistów. Oby tak było, tak sobie to tłumaczę.
W powieści Zmora oddaje pan głos kobiecie. Spore fragmenty książki to narracja pierwszoosobowa. W jednym z wywiadów powiedział pan, że kobieta jako główna postać to w zasadzie wymóg thrillera psychologicznego. Okej, to rozumiem, ale zapytam, czy trudno jest stać się na jakiś czas kobietą?
To jest dobre pytanie. Czy trudno? Nie wiedziałem chyba, na ile trudno, a na ile nie trudno. Po prostu w pewnej chwili, kiedy napisałem 3 powieści z komisarzem Grossem, uznałem, że chciałbym odpocząć od tego typu narracji, dość takiej melancholijnej, smutnej, dojmującej. I żeby prawdziwie odpocząć od tego typu tekstu, należało udać się w zupełnie inne rejony, a jednocześnie cały czas pozostając przy tym worku dość przepastnym z napisem kryminał, pomyślałem sobie, że napiszę thriller psychologiczny. No i właśnie, a jeśli thriller psychologiczny, no to postacią pierwszoplanową w tego typu literaturze zazwyczaj jest kobieta. Ja postanowiłem jednak pójść o krok dalej, w tym sensie o krok dalej, że uznałem, że należałoby napisać tą powieść z pierwszoosobowej narracji, a więc wejść niemalże do głowy tej mojej głównej bohaterki Anny Kowalskiej. Myślę tutaj o Żałobnicy, bo to był pierwszy mój thriller psychologiczny właśnie z postacią, pierwszoplanową postacią kobiecą. Później powstała Zmora. No i nie dość, że takie założenie poczyniłem, to jeszcze uznałem, że w czasie teraźniejszym będę pisał tę opowieść. I Żałobnica, i Zmora w tej warstwie, która dotyczy Kamy Kosowskiej także. I czy to było trudne? Tak, to było trudne. Myślę, że to było trudne. Natomiast ja miałem też tę ogromną radość, że mogłem moją powieść przekazać znakomitym koleżankom, które przeczytały ten tekst. I chciałem od nich usłyszeć, czy ta postać jest wiarygodna psychologicznie, czy rzeczywiście udało mi się stworzyć obraz kobiety zagubionej w przypadku Żałobnicy, taki obraz thrillera psychodelicznego nawet, jak sądzę, jeśli mowa o Żałobnicy, czy to się udało stworzyć. No i rzeczywiście dostałem dobre odpowiedzi, dobre głosy, jakieś takie budujące mnie, że rzeczywiście ta postać jest wiarygodna. I to mi chyba dodało jakiegoś animuszu, żeby pójść za krokiem i stworzyć Zmorę z kolei. Ale tam już wiedziałem, że nie chciałem iść w takie rejony czy rejestry psychodeliczne, tylko raczej napisać czy połączyć właśnie thriller psychologiczny z kryminałem, więc tutaj była trochę inna sytuacja, ale niemniej nadal siedziałem w głowie Kamy Kosowskiej i pisałem z jej perspektywy tę opowieść. Pewnie trochę inaczej niż w Żałobnicy, tak mi się to przynajmniej wydaje. Czy dzisiaj bym się porwał na tego typu powieść? Pewnie tak, chyba z czasem jakby przychodzi więcej odwagi, co być może też, no nie, chciałem powiedzieć, że niekoniecznie jakby jest takim handicapem, bo ta odwaga, bo można po prostu popełnić błędy. W związku z tym trzeba pewnie wsłuchiwać się w te swoje bohaterki. I jeszcze jedna rzecz, o której mogę powiedzieć, mianowicie wydaje mi się, że nam mężczyznom znacząco trudniej jest wniknąć w psychologię kobiety niż kobietom w psychologię mężczyzn, bo mamy wiele doskonałych, dobrych powieści kryminalnych, gdzie tworzonych przez autorki, gdzie bohaterem jest mężczyzna. I wtedy, jak sądzę, pewnie nikt nie zadaje autorkom pytań, czy było im trudno wniknąć w psychikę mężczyzny, bo rzeczywiście chyba jesteśmy prostszej budowy, mówiąc krótko, prostszej konstrukcji psychologicznej, może tak.
Na rynku książki bardzo modne są wszelkiego rodzaju kontynuacje. Czy bohaterka Zmory powróci jeszcze w pana książkach?
Nie sądzę, to znaczy wydaje mi się, że historia Kamy Kosowskiej jest zamknięta, natomiast nie wykluczam dość takiej nieoczywistej kontynuacji w postaci powieści, w której dalej drugoplanową postacią będzie postać komisarza Lesława Korcza. W związku z tym myślę o tym rzeczywiście dość intensywnie, natomiast co z tego wyjdzie, na razie jeszcze chyba nie jestem w stanie niczego w tej sprawie konkretnie powiedzieć.
A skąd bierze się w człowieku tyle mroku, że wychodzą mu później takie mroczne powieści, takie jak Zmora? Jaki pan jest na co dzień? Mroczny?
Mam nadzieję, że nie, że to chyba tak nie jest do końca, bo być może to z nami pisarzami jest dokładnie tak jak z komikami, tylko że na odwrót, komicy na zewnątrz są tacy właśnie weseli, uśmiechnięci, natomiast wewnątrz niekoniecznie. Natomiast ja sobie myślę, że tak, no na co dzień jestem dość wesołym człowiekiem, ale kiedy siadam do pisania, na przykład nie jestem w stanie napisać komedii kryminalnej. Myślę, że moje żarty przełożone na język pisany zupełnie nie wypalają, że to jest jakaś siermiężność w tym okropna. A poza tym bardzo lubię, i to jest chyba rzecz, która jest taką mocną inspiracją dla mojej literatury, czy dla tego, co tworzę, może tak powinienem powiedzieć, taką inspiracją są powieści Arnaldura Indridasona, znakomitego islandzkiego pisarza kryminałów, które są bardzo, bardzo No nie może mroczne, ale właśnie takie melancholijne i takie osadzone w takim dość trudnym, dojmującym klimacie. Nie tylko myślę tutaj o pogodzie, ale taki anturażu, może tak powinienem powiedzieć. W związku z tym to jest coś, co mnie chyba pociąga, jakiś taki rodzaj takiego zanurzenia się w takiej, no właśnie, nawet nie wiem, jak to nazwać, w takim worku jakby z melancholią, prawda, gdzieś tam zakrapianą takim smutkiem. No to jest chyba rzecz, która rzeczywiście mnie pociąga i chyba w której się dobrze czuję. Jeszcze raz podkreślam, nie umiem chyba za specjalnie żartować w literaturze, jakoś mi to nie wychodzi, a skoro nie wychodzi, skoro tego nie czuję, to chyba powinienem podążać tą drogą, którą wcześniej po prostu obrałem.
Kryminały i thrillery to przeważnie historie zagmatwane. Pełno tam zwrotów akcji. Czy trudno pisze się takie książki? A jeśli tak, to na czym owa trudność polega? Trudność, może trudności?
Generalnie chyba jest tak, że każdą powieść się pisze trudno, że nigdy to nie jest tak, że to jest łatwa, lekka przebieżka. Czy to będzie powieść wymyślona od A do Z, czyli gdzieś tam spisana w scenopisie, czy to będzie powieść, która ma tylko i wyłącznie zalążek i punkt, do którego zmierzamy i piszemy, odkrywamy ją w trakcie, tę historię odkrywamy w trakcie pisania. Nie ma to chyba większego znaczenia. W jednej i drugiej wersji jest tak samo trudno zawsze, żeby to wszystko się ze sobą połączyło, żeby wątki ze sobą się połączyły, żeby punkt kulminacyjny wybrzmiał tak, jak ma wybrzmieć, prawda, żeby finał był mocny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tych trudności, jak sądzę, w trakcie pisania jest sporo i każdy z nas pisarzy gdzieś tam na te trudności natrafia. Najczęściej nie są to trudności związane z tym, że siedzimy nad pustą kartką. Raczej są to trudności wynikające z tego, że kiedy wymyślamy tę opowieść, kiedy wymyślamy historię, którą mamy do przekazania czytelnikom, to ona nam się wydaje pięknym rysunkiem, takim, wie pan, to jakby pan dzisiaj miał teraz sobie wyobrazić, panie Marku, rysunek, ale taki piękny szkic konia, prawda? I nagle trzeba usiąść i narysować takiego konia, to mi wychodzi zawsze jakiś osioł po prostu z jedną nogą krótszą, prawda? I tam i tak dalej, więc mamy jakiś ideał swojej opowieści, do którego dążymy pisząc tę opowieść. I to jest chyba najtrudniejsze, że nie sięgamy tego ideału, że ta powieść, kiedy wymyślamy ją, ona rzeczywiście wydaje się znakomitą opowieścią, a kiedy zaczynamy opisywać poszczególne sceny, kiedy zaczynamy wchodzić w tę opowieść, to ona trochę zaczyna się z tych ram wymykać i ten rysunek zaczyna się rozmazywać i to nie jest takie, jakbyśmy chcieli, żeby było. Ale my mimo wszystko dążymy do tego, żeby to było takie dobre i znakomite, jak żeśmy to na początku wymyślili. Więc tych trudności rzeczywiście jest sporo, ale myślę sobie, że takie trudności to są też kwestie prozaiczne zupełnie, czyli to może dziwnie zabrzmi, ale wyrwanie każdej wolnej chwili na to pisanie, prawda, na skupienie się, zabranie laptopa gdziekolwiek, żeby usiąść i dokończyć jakąś scenę, dokończyć jakąś myśl. Czasami coś nam wpada do głowy w trakcie, wie pan, obiadu rodzinnego i tak dalej, co trzeba gdzieś tam odnotować, zapisać. Więc tych trudności pewnie jest sporo, ale nie chcę mówić o tych trudnościach tylko w tym kontekście, że jest nam tak źle, bo jest nam bardzo dobrze z tym, co, jak sądzę, przynajmniej większości nas, ja mogę mówić o sobie, że jest mi z tym bardzo dobrze. Ja kocham tę pracę i nie zamieniłbym jej na żadną inną robotę. I kupuję te wszystkie trudności z dobrodziejstwem inwentarza, bo rzeczywiście ja akurat jestem tego typu osobą, która tworzy tę opowieść w trakcie pisania. To znaczy ja mam punkt wyjścia, mam cel, do którego dążę i niespecjalnie wiem, co między tymi punktami się znajdzie. I to jest rzecz, która czasami frustruje. To znaczy, że nie mogę wymyślić czegoś, co by odpowiadało mi pod względem, no nie wiem, na przykład jakiegoś twista, prawda, żeby wymyślić twista, który będzie takim znakomitym odwróceniem sytuacji danej w tej opowieści. I czasami nie mogę tego wymyślić, ale to wymaga po prostu czasu, w związku z tym gdzieś tam odkładam tę opowieść, cofam się, czytam ją od nowa, inspiruję się innymi rzeczami. Gdzieś to z czasem po prostu taki twist się na pewno pojawi. Dalej myślę sobie, że nawet jeśli mamy tych trudności sporo, jeśli ja mam tych trudności sporo, to i tak wszystko wynagradza ten moment, kiedy stawiam ostatnią kropkę w powieści i myślę sobie, że okej, udało się to zamknąć.
Czy jest szansa, że bohaterów z Mory lub wcześniejszych pana książek zobaczymy na ekranie, no powiedzmy w serialu albo w filmie fabularnym?
Szansa jest, myślę, że mogę tak śmiało powiedzieć. Do tej pory zostały wykupione prawa do serii z komisarzem Grossem. W związku z tym firma Wiernik Pro podejmuje się przygotowania scenariusza i przygotowywania serialu na podstawie tychże powieści. W październiku mamy się spotkać i na temat tego scenariusza porozmawiać. W związku z tym zaczyna się coś w tej materii dziać, ale Czy tak będzie i czy to rzeczywiście uda się skończyć serialem, który zostanie wyemitowany w telewizji lub też na platformach, to ciężko mi powiedzieć. To myślę, że z pisarzem to jest taka sprawa, że kiedy ja mam napisać powieść, to właściwie wszystko zależy ode mnie, prawda? Natomiast w filmie, w świecie filmu tak to już nie wygląda. Tam są gremia, kolegia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta decyzyjność gdzieś jest pewnie trudniejsza, ale głęboko wierzę i liczę w to, że uda się tego typu projekt zamknąć pozytywnie, czyli przygotować serial dla Państwa i mam nadzieję, że tak się stanie i oby tak było. Na pewno byłbym z tego bardzo, bardzo zadowolony.
Jakiś czas temu został Pan pisarzem na pełen etat. Tymczasem w Polsce wśród wielu piszących panuje dosyć powszechne przekonanie, że takie szczęście jest niemożliwe.
Nie jest chyba łatwo osiągnąć tego typu stan w szczęśliwości tego takiej. To znaczy rzeczywiście w moim marzeniem w 2009 roku było napisać powieść kryminalną, a drugim marzeniem było utrzymywać się z tego pisania. I zrealizowałem pierwsze marzenie w 2016 roku, kiedy pojawiła się moja debiutancka powieść na rynku. Natomiast w 2020 roku, od początku tego roku 2020, zostałem pisarzem na pełen etat, w związku z tym kilka lat później to marzenie się ziściło. Rzeczywiście nie jest to łatwe, nie jest to proste, nie zależy to tylko i wyłącznie od piszącego. Na pewno wiele zależy od wydawnictwa, na pewno wiele zależy od marketingu i bardzo wiele zależy też od szczęścia. I w tym przypadku no, nikt z nas nie wie, jak to się dzieje, że są autorzy, którzy zyskują ogromną popularność w momencie, kiedy inni autorzy, no nie wiem, siódme poty wylewają, piszą znakomite powieści, a nic z tego nie wynika. I tu można nawet spojrzeć, myślę sobie, na rynek powieści zagranicznych, które wpływają na rynek polski z kolei. Myślę sobie o moim ukochanym pisarzu Arnaldurze Indridasonie, którego wspomniałem, który pewnie niespecjalnie się sprzedaje na polskim rynku powieści kryminalnych, a jest nagradzanym autorem za granicą, jest znakomitym pisarzem. No i pytanie, dlaczego tak się dzieje? I nikt tego nie wie, prawda? W związku z tym ja też tego nie wiem, jak to się stało, że udało mi się to osiągnąć i nie ma tutaj prostych recept. Każda recepta, każda droga pisarska jest też inną zupełnie drogą. Nie da się tych dróg powtórzyć, nie da się iść drogą, nie wiem, Zygmunta Miłoszewskiego czy Kasi Bondy. Każdy musi mieć tą swoją ścieżkę wydeptaną.
A jak wygląda dzień zawodowego pisarza?
O, to wygląda bardzo różnie, ale u mnie zaczyna się ten dzień od wyprowadzenia psa na spacer po prostu. Potem jakiegoś śniadania, a później dopiero jest możliwość rozpoczęcia pracy takiej pisarskiej. Ale powiem szczerze, że z tym też bywa różnie. To znaczy, to są obowiązki domowe, które się realizuje jakoś tak dziwnie najpierw, nie wiadomo dlaczego. Zawsze to sobie porównuję do tej sytuacji, kiedy byłem zatrudniony, kiedy wychodziłem z domu o 6.15 czy 6.20 po to, żeby zdążyć do pracy na 7. I niespecjalnie mnie wtedy interesowało to, czy naczynia w zlewie są brudne, czy dywan jest odkurzony, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Jakoś udało się to wszystko łączyć i trzeba w tej pracy było być na 7. A w momencie, kiedy pracuje się w domu, kiedy pracuje się w taki sposób jak ja, no to właśnie wszystko się robi w koło, zanim się usiądzie do tego laptopa. Ale to nie ma większego znaczenia. Prawda jest taka, że kiedy już się rozpocznie tę pracę nad powieścią, to najważniejsze jest siedzieć przy tej powieści bardzo blisko, być z nią w kontakcie cały czas, żeby ani wątki, ani tematy nie uciekały z głowy, żeby to wszystko udało się bardzo szybko i bardzo sprawnie przepisywać, pisać, dopisywać i tak dalej, i tak dalej. Także no, z tym dniem to tak naprawdę nie ma jakiegoś takiego prostego harmonogramu. Grunt, jeszcze raz to podkreślam, żeby obojętnie, czy to rano, czy po południu, czy wieczorem usiąść i swoją pracę pisarską wykonać. Dla mnie taki dzień pisarski jest zaliczony, kiedy uda mi się napisać 10 tysięcy znaków ze spacjami. To mniej więcej, załóżmy, że to jest 5 stron znormalizowanego maszynopisu. To wtedy jestem z siebie jakoś zadowolony.
Jest pan również człowiekiem, który uczy pisać innych. Jaka jest pierwsza rada dla adeptów pióra, no powiedzmy klawiatury?
No, najważniejszą radą jest cierpliwość. Powieści nie da się napisać w weekend, powieści nie da się napisać w tydzień, myślę, że nawet w 2 tygodnie nie da się napisać, chociaż już wiem, że są osoby, które potrafią, ale moim zdaniem cierpliwość jest chyba najważniejszą z cech, którą pisarz powinien posiadać, mianowicie cierpliwość i też taką zdolność do tego, żeby samotnie spędzić przed ekranem laptopa kilka godzin dziennie przez najbliższych kilka miesięcy. To są rzeczy, które świadczą o tym, czy ktoś będzie zdolny do tego typu pracy, bo przecież znam ja sam znakomitych ludzi, którzy znakomicie władają językiem polskim, znakomicie piszą i piszą przejmująco, a nie są w stanie przekroczyć na przykład 30 stron maszynopisu z takiego względu, że być może, nie wiem, ich to nudzi za chwilę, albo nie mają pomysłu na to, co z tym dalej robić i tak dalej, albo nie mają zwyczajnie mówiąc cierpliwości. W związku z tym w moim pojęciu ta cierpliwość jest rzeczywiście chyba kluczową kwestią. Można wymyślić historię, można przygotować się do pisania, poznać wszystkie tematy, które będziemy poruszali w ramach pisania tej powieści, czyli zrobić research po prostu. Ale wszystko to się rozbije o nic, jeśli nam zabraknie cierpliwości do tego, żeby pracować nad tekstem, bo pisanie powieści to nie jest tylko uzupełnianie i dodawanie znaków do tego, co już mamy, do tego pliku, w którym zapisujemy tę powieść, ale to jest przede wszystkim ciągła praca, weryfikacja tego tekstu, ciągłe poprawianie, ciągłe przepisywanie tego tekstu na nowo, ciągłe zmiany. Jeśli ktoś nie jest na to gotowy, to rzeczywiście będzie mu po prostu bardzo ciężko.
Na następne pytanie właściwie już pan częściowo odpowiedział, ale jednak je zadam. Jakie są pana literackie wzorce, jeśli chodzi o kryminał i sensacje?
No tak, to już wspomniałem o tym islandzkim pisarzu Arnaldurze Indridasonie, natomiast z amerykańskiej literatury bardzo cenię Harlana Cobena, bo rzeczywiście bardzo lubię nie wszystkie jego powieści, bo zdarzają się lepsze i zdarzają się gorsze, ale bardzo, bardzo lubię sposób podejścia Cobena do pisania, do tworzenia literatury gatunkowej. Właściwie uwielbiam słuchać jego wywiadów, jego rozmów o pisaniu, o tym, jak on tworzy. Myślę, że wiele też mi dało to, w jaki sposób on opowiada o swojej drodze pisarskiej. To są takie rzeczy, na które zawsze zwracałem i będę zwracał uwagę. I kiedy czytam te jego powieści, to rzeczywiście odnajduję w tych tekstach wszystko to, o czym on mówi. Ale to nie tylko te postaci. No na pewno chyba takim pierwszym zetknięciem się z moim kryminałem były opowiadania Sherlocka Holmesa, opowiadania Wiktora Watsona o Sherlocku Holmesie, a więc książki Artura Conan Doyle'a. To jest też dla mnie absolutny fenomen i bardzo lubię wracać po wielu latach do opowieści tychże właśnie spod znaku Baker Street. To są te rzeczy. Natomiast z polskich autorów bardzo sobie cenię Mariusza Czubaja. Myślę, że dla mnie to jest mój absolutny top of the top, więc Mariusz Czubaj na pewno jest takim moim mistrzem wielkim. No i wydaje się, że jeśli chodzi o takie mega inspiracje, to chyba te najważniejsze postaci tej literatury wymieniłem. Pewnie, że mógłbym wymieniać jeszcze dłużej, bo są jeszcze inni znakomici autorzy, i Peter May, chociażby, i Lee Child, prawda, więc tutaj tych autorów jest na pewno więcej, ale myślę sobie, że te nazwiska, które, że tak powiem, zaprowadziły mnie z kolei do tego świata pisarskiego, to zostały wymienione.
Stwierdził pan w jednym z wywiadów, że swoją pierwszą powieść ukrył pan głęboko w szafie. Czy to był również kryminał lub sensacja i czy jakieś wątki pojawiły się bądź pojawią się w pana twórczości?
To był kryminał, to był taki, to właśnie powieść kryminalno-sensacyjna, tak by chyba to należało nazwać. To była opowieść z Markiem Bennerem w roli głównej, tam wtedy Marek Benner się urodził. Tytuł tej powieści to Splot, ona powstała w 2009 i 2010 roku, chyba jakoś tak na przełomie 2009-2010 roku. Strasznie zła opowieść i językowo, i fabularnie, no naprawdę gniot kompletny. W związku z tym ja nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, kto tam zabija, dlaczego tam zabija, po co zabija, o co w ogóle w tej powieści chodzi. Niewiele z tej powieści zapamiętałem, szczerze mówiąc, ale kiedy pyta pan o to, czy coś tam z tych wątków się... No to właśnie Marek Benner tam się urodził. To był ten moment, kiedy on się urodził i kiedy powstał. I trochę ta historia jego zaginionej żony tam gdzieś wypłynęła, jak sądzę, w tej opowieści. To tyle pamiętam rzeczywiście, że tak to mniej więcej miało wyglądać. Później ten Marek Benner ewoluował dość znacząco. Ta historia zaginionej żony Marka Bennera też ewoluowała znacząco i dopiero w 2016 roku poznaliśmy, czy państwo mieli okazję poznać moją powieść pod tytułem Najgorsze dopiero nadejdzie, a więc pierwszy tom trylogii toruńskiej, jak ja ją nazywam, właśnie z Markiem Bennerem w roli głównej, ale myślę, że żadnych innych wątków ani bohaterów z tejże powieści pierwotnej, tej powieści pod tytułem Splot, nie odnajdziemy, bo ja sam bym chyba nie miał odwagi jeszcze zerkać w tę powieść. To naprawdę jest zły tekst.
W innym wywiadzie, prowokowany do sformułowania blurba na temat zmory, uciekł pan od odpowiedzi, słusznie argumentując, że wychwalanie własnej książki może być żenujące. To ja zapytam inaczej. A gdybym miał pan zachęcić kolegę, przyjaciela do przeczytania zmory, to co by mu pan powiedział?
Ojejku, to są zawsze trudne pytania i trudne takie momenty dla piszącego, żeby zachwalać swój tekst, albo żeby wskazywać na jakieś wątki, które w tym tekście się znajdują i być może kogoś zainteresują. Rzeczywiście ja strasznie nie lubię tego robić, bo to strasznie źle brzmi. Gdybym miał cokolwiek powiedzieć chyba o tej historii, to bym powiedział, że no właśnie, dość smutna historia o tym, jacy byliśmy niedobrzy dla siebie w dzieciństwie. To jest chyba o tym opowieść tak naprawdę, że w gruncie rzeczy jest to tekst o przemocy psychicznej i fizycznej wśród dzieci, wśród młodzieży, tej, która im nie dotykała i której ja byłem sprawcą, bo też nie lubię tylko mówić o jednej stronie, prawda? Bo tacy po prostu byliśmy na boisku i w szkole, kiedy spotykaliśmy się z przemocą, reagowaliśmy z przemocą w stosunku do innych, słabszych i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym to jest tekst i być może to mogłoby kogoś zainteresować.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Państwa gościem był Robert Małecki.
Bardzo dziękuję.